Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Jeszcze zanim włączyłam mikrofon, rozmawiałam z gościem dzisiejszego spotkania o tym, że dzisiejszy temat jest dla mnie taki bardzo i majestatyczny, i monumentalny. Po prostu zdaję sobie sprawę z jego wagi i znaczenia. No bo niecodziennie zdarza się, że w Polsce pojawia się pierwsze tłumaczenie bardzo istotnej teorii z zakresu socjologii sztuki. Co więcej, dzieje się to w takim czasie jubileuszowym, po 25 lat, teraz już z małym okładem od pierwszego wydania i 2 lata po śmierci autora, czyli Howarda Beckera, znanego socjologa. Książka, o której mówię, to są Światy sztuki. Mam nadzieję, że podróż po odkrywaniu tej teorii odbędziemy wspólnie, a przewodnikiem będzie dzisiaj tłumacz, osoba, dzięki której ta pozycja może trafić na półki, dr Paweł Tomanek, socjolog, antropolog i tłumacz związany z Uniwersytetem Warszawskim. Witam w audycjach kulturalnych.
Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie.
Mam nadzieję, że zaraz zgodzi się Pan powiedzieć więcej o procesie tłumaczenia tej książki. Zresztą, tak jak już Pan powiedział mi przed nagraniem, to nie jest Pana pierwsze spotkanie z Beckerem, bo to jest 3. książka, którą Pan przetłumaczył. Ale żeby zrozumieć dodatkową zawiłość procesu tłumaczenia tej książki w kontekście teorii, warto chyba powiedzieć więcej o teorii, która wydaje mi się też w tej chwili bardzo ważna, bo bardzo wiele osób zwraca uwagę na to, że dzieło sztuki nie jest tylko efektem pracy samego autora, że ten autor nie istnieje w próżni, że istnieje bardzo wiele osób, które wspierają go w twórczym procesie, dostarczając chociażby narzędzi, no i że one tworzą właśnie te konstelacje świata sztuki. Trochę się nawet rumienię, że tak bardzo uprościłam tę teorię, ale jakiś wstęp musiałam zrobić.
Nie tak bardzo wcale i odnosząc się do tego, co pani powiedziała na samym początku, właściwie clue teorii Beckera i to, co w niej jest najciekawsze, to jest właśnie to, że ona próbuje odmonumentalnić i odmajestatycznić sztukę. Sztuka ludziom spoza świata sztuki bardzo często wydaje się właśnie czymś takim wyniesionym ponad zwykłą rzeczywistość, prawda? Bo obcujemy z końcowymi rezultatami, czyli obcujemy z powieściami, obcujemy z obrazami, z przedstawieniami teatralnymi i tak dalej. I to nam się wydaje czymś z innego świata właśnie. Ale to wszystko jest zakorzenione w normalnym, codziennym świecie krzątaniny ludzi, którzy przy tym pracują, prawda? I Becker sam zresztą pisze na początku, że jego książka to właściwie jest nie tyle socjologia sztuki, ile socjologia pracy odniesiona do dziedziny sztuki. Że on chce pokazać, jakie warunki muszą być spełnione, żeby coś takiego jak dzieło sztuki w ogóle mogło powstać. Że indywidualny geniusz to jest ułamek najczęściej tego, co jest potrzebne, a cała reszta to jest masa rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy. Od materiałów, przez różnego rodzaju funkcje techniczne, potrzebne zwłaszcza w takich dziedzinach jak teatr, opera, muzyka wykonywana na żywo i tak dalej, aż po kanały dystrybucji, bez których sztuka może powstawać oczywiście. Są osoby, które tworzą dla siebie albo śpiewają Bogu a muzom, ale sednem sztuki też dla twórców jest to, żeby ona dotarła do jakiegoś grona odbiorców, a to się może udać tylko wtedy, kiedy istnieje jakiś kanał dystrybucji, za pomocą którego oni są w stanie dotrzeć. Więc to wszystko to jest właśnie świat sztuki, czyli taka sieć współpracy, w której każda pozycja jest w jakiś sposób konieczna, co nie znaczy, że dzieła sztuki nie mogą powstawać poza światami sztuki. To jest też bardzo ciekawa obserwacja Beckera, że my za sztukę uznajemy to, co widzimy w galeriach, czytamy publikacjach wydanych przez wydawnictwa i tak dalej, ale jest cała szersza dziedzina twórczości, która często nie uchodzi za sztukę, bo na przykład nie ma tego całego aparatu, który sztuce zwykle towarzyszy. Nie ma tego aparatu instytucji, krytyków i tak dalej. Wracając jeszcze raz do samego początku, to jest w pewien sposób monumentalna koncepcja, bo Becker był niesamowitym erudytą. Sam był w ogóle artystą, bo był jazzmenem. Swoboda, z jaką przywołuje przykłady z różnych dziedzin sztuki, imponuje, ale z drugiej strony Becker sam zrobił wszystko, żeby wyrobić u czytelników poczucie, że sztuka nie jest czymś właśnie monumentalnym w tym sensie, że nie stoi na piedestale, który się wznosi ponad naszymi głowami, tylko stopami stoi na ziemi po prostu. I bez pokazania, gdzie te stopy dokładnie stoją, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak sztuka powstaje.
Bardzo cieszę się, że wspomniał pan o tym, że Becker także był artystą. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny wątek w jego biografii, zwłaszcza w kontekście światów sztuki, dlatego że on, mimo że grał na pianinie właściwie przez całe życie, w bardzo różnych miejscach, barach, klubach, klubach nocnych, powiedziałabym, bardzo opieszale mówił o tej swojej muzycznej karierze, mówiąc, że jest muzykiem sobotniej nocy, czy też muzykiem grającym do kotleta, stawiając się dokładnie na drugim biegunie rozmów o twórcach, artystach, mistrzach. To był chyba jeden z przejawów egalitaryzmu w myśleniu o sztuce w ogóle.
Tak, no, że on naprawdę grał do kotleta w pewnym sensie, czy do kieliszka, bo te bary i kluby nocne to były takie podejrzane spelony chicagowskie. On zresztą zaczął grać już jako nastolatek, bo wtedy się otworzyła podczas II wojny światowej szansa dla takich młodszych muzyków. Starsi pojechali często na wojnę. I on do końca życia mówił, że to doświadczenie go uformowało też socjologicznie. To znaczy, że on wtedy właśnie sobie zdał sprawę z tego, jak bardzo ważną rolę odgrywa współpraca między ludźmi, kiedy nikt drugiej osoby nie musi pytać, ani z nią uzgadniać, co robimy, bo wszyscy się posługują tymi samymi konwencjami, tymi samymi domysłami, co teraz jest najbardziej prawdopodobne, prawda? I Becker powiedział, że właściwie społeczeństwo jest jak improwizacja jazzowa trochę. To znaczy, my na co dzień wchodzimy ze sobą w różnego rodzaju kontakty i bardzo rzadko wprost pytamy ludzi, co teraz powinniśmy zrobić, jakim sposobem i tak dalej, bo wszyscy patrzymy na innych i domyślamy się, co oni myślą, że my myślimy i co teraz wszyscy jako grupa czy we dwoje najprawdopodobniej zrobimy. I improwizacje jazzowe według Beckera tak dokładnie działają, czyli każdy wie, co jest podstawą, co jest domyślnym tematem i każdy wie, w jakich granicach może sobie improwizować na kanwie tego tematu. I tak samo żyjemy w społeczeństwie w ogóle, to nie dotyczy tylko sztuki. Najczęściej gdzieś z tyłu głowy mamy jakąś konwencję, jakiś scenariusz postępowania w danej sytuacji. Wiemy, że wszyscy mają dokładnie ten sam scenariusz i dzięki temu nasza współpraca przebiega gładko. I Becker pokazywał, że bez konwencji, już ściśle rozumianych jako element sztuki, sztuka by nie mogła powstawać, albo powstawałaby czysto idiosynkratyczna sztuka, której prawie nikt by nie mógł zrozumieć, dlatego że konwencja to jest to, co umożliwia współpracę. Przykład, który on podaje najprostszy, też z dziedziny muzyki, gdybyśmy byli zupełnymi innowatorami, a tacy byli, którzy chcieliby komponować muzykę, ale nie respektowaliby konwencji, takie jak na przykład skala chromatyczna, czyli ten rodzaj skali tonalnej, który jest podstawą całej zachodniej muzyki, to oczywiście, że możemy taką muzykę skomponować i istnieje taka muzyka, tylko żeby ją wykonywać na żywo, trzeba wyszkolić sobie zupełnie nowe grono muzyków, bo nikt nie jest przyzwyczajony do takiej muzyki. Trzeba czasem skonstruować zupełnie nowe instrumenty, które są w stanie wydobywać tony, których na przykład pianino z siebie nie wydobędzie, bo ono jest dostosowane do skali chromatycznej. I to wszystko to jest konwencja, prawda? Czyli skala chromatyczna to jest pewna umowa między ludźmi, że będziemy grać muzykę opartą o takie i takie tony. I ona jest nie tylko osadzona w głowach ludzi, ale jeszcze wbudowana w dodatku w całą infrastrukturę, instrumenty i tak dalej, i tak dalej. Jedną z wartości tego, co Becker pisze, jest pokazanie, jak głęboko konwencja sięga. Że nawet najbardziej innowacyjni artyści, ci, których uważamy za geniuszy, zazwyczaj nie są aż tak innowacyjne, żeby całkowicie zerwać z konwencją, bo ceną za to byłoby po prostu całkowite wyobcowanie się ze świata sztuki czy ze społeczeństwa w ogóle. Więc tacy niezrozumialni geniusze są, ale bardzo rzadko ich uznajemy za te naprawdę wzorcowe postaci, bo oni sobie zawsze istnieją gdzieś tam obok, poza światem sztuki, który musi w jakiś sposób odnaleźć w twórczości kogoś nowego ślady tego, co już wszyscy wiedzą, tego, co już wszyscy rozumieją.
To jest klasyczny przykład Mozarta. W wywiadzie, którego udzielił Becker, który jest przedrukowany w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, on wspomina, że pytanie o Mozarta pojawiało się jako taki szachmat. Pytanie, które miało go wytrącić z równowagi i obrócić w puch tę jego teorię. Natomiast tłumaczenie, które pan przed chwilą przywołał, pozycję Mozarta w tej układance światów sztuki bardzo dobrze wyjaśniało. Natomiast będąc jeszcze przy konwencji, chciałam zapytać o to, czy teoria Beckera odnosi temat konwencji do odbiorców sztuki. Czytając, starając się zrozumieć, rozumieć, podążać za jego teorią, miałam wrażenie, że z kolei konwencja, czy bycie konwencji, czy nadmierne przywiązanie do konwencji nam, jako odbiorcom sztuki, trochę utrudnia, a właściwie odbiera tym artystom, którzy być może nie mieszczą się w konwencji, z którą są związani odbiorcy.
My stosujemy konwencję nie tylko do interpretacji dzieł sztuki, bo to jest jedno z zastosowań, prawda? Czyli kiedy oglądam film na przykład i to jest film zwłaszcza gatunkowy, to ja w momencie, kiedy go sobie już osadzę w jakiejś konwencji, to zupełnie inaczej go oglądam, niż gdybym nie wiedział w ogóle, co to jest, tak? Kiedy oglądam film z jakiejś innej kultury i nie wiem, jakie tam są konwencje, to bardzo często ten film się wydaje po prostu dziwny. Więc to jest pewnego rodzaju przeszkoda, ale to jest jednocześnie niezbędny wymóg funkcjonowania sztuki i obcowania ze sztuką, prawda? Bo gdyby coś było zupełnie poza konwencją, to my nie mielibyśmy jak się do tego dobrać. Taka idea zupełnie niezapośredniczonego obcowania ze sztuką, gdzie ja po prostu otwieram serce i płynie do tego serca strumień czystych wrażeń, które nie są przefiltrowane przez nic, to jest coś, co brzmi pięknie, ale według Beckera to jest praktycznie niemożliwe. Oprócz tego konwencja dotyczy też takich bardzo przyziemnych rzeczy, ze strony odbiorców oczywiście. Becker pokazuje, że my idąc, dajmy na to do filharmonii, stosujemy konwencję nie tylko do odbioru samej muzyki, ale też do organizacji naszego czasu podczas koncertu. To znaczy my w ramach konwencji wiemy, ile na przykład taki standardowy koncert będzie trwał. Instytucje, wiedząc, jaka jest konwencja, robią koncerty o długości tam powiedzmy około 2 godzin, prawda? Nie zrobią koncertu półgodzinnego, ani nie zrobią koncertu 5-godzinnego. Konwencja też określa sposób zachowania się wobec sztuki. Czyli na przykład ta konwencja, która dyktuje, żeby w teatrze nie wchodzić w interakcję z tym, co się dzieje na scenie, że widzowie, że jest ta czwarta ściana i widzowie to oglądają. Oczywiście ona jest łamana, czyli są awangardowe spektakle, gdzie aktorzy wchodzą w interakcję z publicznością i tak dalej, ale to jest właśnie dlatego awangardowe, że wcześniej ustaliła się konwencja, która mówi, publiczność siedzi i ogląda, nie reaguje żywiołowo, nie reaguje emocjonalnie aż do końca. Tak samo na przykład w filharmonii czy w operze, tak? Mamy w skupieniu, w ciszy wysłuchać. Jeżeli kaszleć, to w przerwach. Był teraz konkurs Chopinowski i państwo wszyscy na pewno pamiętacie, ci, którzy śledzili, jak między wykonaniami się nagle rozlega ta burza. I to też jest konwencja. Ona dotyczy takich rzeczy bardzo przyziemnych, ale żadna z tych rzeczy nie jest oczywista sama z siebie. Na przykład w operze XIX-wiecznej we Włoszech, jak pisze Becker, publiczność bardzo żywiołowo reagowała na to, co się działo. Gwizdała, buczała, klaskała podczas spektaklu. Czyli wtedy konwencja na przykład nie narzucała nam takiego stosunku do sztuki, który jest stosunkiem nabożnego śledzenia w ciszy tego, co ktoś wykonuje. Więc znaczenie konwencji to jest po prostu ośmiornicowe znaczenie. Ona się rozpełza tak naprawdę na wszystkie aspekty tego, jak sztuka powstaje i jak my potem z tą sztuką wchodzimy w kontakt.
Becker związany był z wieloma krajami, Stany Zjednoczone, Brazylia, ale także w pewnym momencie Francja, więc z Europą, że tak powiem, był zaznajomiony. Mimo to Beckeryzm w Polsce się nie zakorzenił. Daleka jestem od mówienia, że on się nie pojawił, że nie jest znany, natomiast zdecydowanie nie są to teorie czy prace, które są jakoś bardzo szeroko znane. Czy to, że światy sztuki, czyli taka, no, tak jak użyłam tego słowa już kilkukrotnie i robię to z pełną świadomością, monumentalna pozycja trafiła na polski rynek. Myśli pan, że może to zmienić?
Myślę, że już zmienia nawet częściowo, bo Becker jeszcze przed publikacją Światów Sztuki zaczął trochę być odkurzany i wyciągany z względnej nieznajomości, względnego zapomnienia u nas. To znaczy, ja pamiętam, że podczas moich studiów, na przykład 25 lat temu, nazwisko Beckera chyba na żadnym kursie się nie pojawiło. A potem, kiedy zacząłem już jako pracujący na uczelni socjolog, zacząłem czytać, pisać, prawda? Wtedy się co jakiś czas napotykałem na coraz częstsze odniesienia do Beckera, czyli Becker zaczął właściwie funkcjonować u nas już przed tym, jak te jego najbardziej znaczące publikacje się ukazały, a pierwsza książka Beckera, która u nas została przetłumaczona, to jest książka zaledwie sprzed kilkunastu lat, Outsiderzy, taka najbardziej znana książka Beckera w ogóle. Zresztą sam Becker trochę podaje powód, dla którego jego socjologia może nie być pod gust niektórych, bo to jest socjologia bardzo mocno trzymająca się ziemi. Becker pisze wprost w różnych swoich książkach, że on zawsze był nieufny wobec teorii, która jest wielką teorią operującą wielkimi pojęciami, które słabo się odnoszą do empirii, słabo się odnoszą po prostu do takiej rzeczywistości, którą wszyscy znamy. że on nigdy nie chciał takiej teorii, ani takiej socjologii uprawiać. Zawsze chciał tak naprawdę porządkować wiedzę, którą ludzie już mają na temat jakichś dziedzin i pokazywać, że wszystko, co socjolog jest w stanie opisać, już inni ludzie właściwie wiedzą, już nawet inni ludzie czasem to pisali, a jego przewaga polega tylko na tym, że on zbiera to wszystko razem i potrafi pokazać, że między tymi fragmentami wiedzy, która jest rozproszona w społeczeństwie, istnieją jakieś nie do końca oczywiste związki. A u nas taka socjologia, która nie wchodzi na poziom wysokiej abstrakcyjnej teorii, a zwłaszcza socjologia dotycząca kultury, pojawiła się stosunkowo niedawno. Mam wrażenie, to oczywiście jest moje subiektywne wrażenie, że u nas to zamiłowanie do takiej bardzo głębokiej socjologii, czyli socjologii, która tworzy zupełnie nowe pojęcia, tworzy bardzo abstrakcyjne modele tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, jak funkcjonuje kultura, że ona była przez długi czas dużo bardziej popularna niż ta bardziej przyziemna socjologia. Teraz mamy coś w rodzaju reakcji, czy takiego wychylenia się wahadła w drugą stronę, czyli coraz więcej osób zaczyna dostrzegać, że w tym, co codzienne, w tym, co na przykład nie jest związane tylko z wielką sztuką, ale ze sztuką tworzoną przez zwykłych rzemieślników sztuki, też jest masa ciekawych rzeczy, które można zbadać i można opisać. I w tym widzę nadzieję też dla Beckera. My zaczynamy trochę inaczej też rozumieć i uprawiać socjologię w Polsce. I nie tylko w Polsce, bo na świecie ten zwrot też jest bardzo widoczny.
Z tego powodu zgłębianie, czy możliwość rozmowy z przedstawicielami różnych nauk, czy też dyscyplin jest bardzo ciekawe, bo ja nie jestem związana ze światem socjologii, w związku z tym trudno jest mi mówić o kierunkach, w których ona podąża, tymczasem no, świadomość tego, że trochę się to zmienia, myślę, że jest wartościowa, ale jestem ciekawa, jak w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, podejścia Beckera do nauki, do socjologii i samych światów sztuki, jak wyglądał proces tłumaczenia tej książki. Zakładam, że nie mówimy tylko o tłumaczeniu w znaczeniu biegłości w języku, że to jest jednak coś zdecydowanie więcej.
Tak, to Becker przede wszystkim powiedziałby, że sama praca tłumacza to jest kolejny przykład tego, o czym on pisze, pisząc o działaniu zbiorowym. Czyli tak samo jak artysta, który tworzy, nie robi tego nigdy sam, czy może sam wpaść na koncept, ale ten koncept też najczęściej jakoś nawiązuje do czegoś, co wymyślili już inni. A żeby to dzieło zostało urzeczywistnione, to musi mieć wydawcę, impresario, całą masę ludzi wokół niego, którzy są takim niezbędnym aparatem, dzięki któremu sztuka wychodzi na świat. Tak samo tłumaczenie to nie jest praca indywidualna. I to na pewno Becker by zrozumiał i pochwalił jakby takie postawienie sprawy, że tłumacz to jest ktoś, kto z jednej strony to jest trochę samotny zawód, tak, bo się godzinami obcuje po prostu z konkretnym tekstem, i trzeba wejść w ten tekst głęboko, zrozumieć go, tłumacz taką książkę, którą tłumaczę najczęściej czyta kilka razy podczas całego procesu. Ale z drugiej strony tłumaczenie to jest coś, co potem redagują inni. Inni robią korektę, ktoś to wydaje, prawda? Jest cała masa ludzi, którzy pracują wspólnie, żeby coś, co my nazywamy tłumaczeniem, mogło się ukazać. A oczywiście sam początek tłumaczenia to jest też jeszcze kogoś innego praca, czyli samego Beckera. Czyli Becker napisał książkę, ta książka jest czymś, co już istniało, to jest zbiór idei, który został napisany w języku angielskim. Ale jak sam Becker by powiedział, żadne dzieło nie jest nigdy dokończone w tym sensie, że kolejni ludzie, którzy przychodzą, mogą je czytać na nowo, a w przypadku tłumaczenia kolejni ludzie, którzy przychodzą, tacy jak ja, będą je na nowo pisać, prawda? Oczywiście ja się staram, tłumacząc książki, zawsze być wiernym autorom i autorkom, ale to jest zawsze coś, co chociaż trochę zmienia, prawda? To w jaki sposób książka istnieje, bo książka po polsku nie jest nigdy dokładnie tą samą książką, co książka po angielsku. Dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o Beckera i jego wkład w moje doświadczenie jako tłumacza jest to, że on w innej książce, którą tłumaczyłem, w książce o pisarstwie naukowym, bardzo brutalnie się rozprawia z różnymi mitami dotyczącymi tego, jak powinien wyglądać język nauki też. I to jest największa frajda z tłumaczenia Beckera jest taka, że on pisze tak, że chce się to czytać i chce się to tłumaczyć. Jest wiele książek, które się tłumaczy bardziej z poczucia obowiązku, że to jest ważne, pomnikowe właśnie, to powinno zostać przetłumaczone, ale podczas tłumaczenia jest więcej bólu niż przyjemności. A tłumaczenie Beckera jest przyjemne, bo Becker starał się pisać tak, żeby go mogło zrozumieć jak najszersze grono ludzi. Czyli to nie jest książka przeznaczona tylko dla socjologów i mam nadzieję, że nie tylko socjologowie będą czytać. Książka, która ma pokazać, że socjologia jest w pewnym sensie dla każdego albo prawie dla każdego, prawda? Czyli każdy, kto chce w pewien sposób spojrzeć na społeczeństwo, na sztukę, na życie, jest w stanie rozumieć socjologię, jeżeli tylko będziemy tę socjologię pisać tak, żeby nie wykluczać potencjalnych czytelników. I w tej książce o pisarstwie naukowym Becker pokazuje, że uczeni bardzo często ulegają takiej pokusie mądrego pisania, które często oznacza zawiłe, a nawet mętne pisanie, prawda? Żeby to brzmiało tak, jakby nikt inny nie był w stanie tego napisać, tylko ktoś, kto spędził lata na wgryzaniu się w temat, zna te wszystkie trudne pojęcia. A Becker próbował od tego jak najdalej uciekać. Próbował pisać tak, żeby używać pojęć naukowych tylko tam, gdzie to naprawdę jest potrzebne i uzasadnione. I ja przetłumaczywszy tę książkę, nie Światy Sztuki, tylko książkę Sztuka Pisarstwa Naukowego, zacząłem zupełnie inaczej też myśleć o swoim własnym pisarstwie, o tym jak tłumaczyć i tak dalej, więc Beckerowi zawdzięczam wiele. Zarówno jako komuś, kto mi dał zarobić swoimi książkami wspaniałymi, jak i tym, że on pozwala inaczej pomyśleć i o rzeczach, o których piszę, ale też o tym, jak pisać.
No myślę, że to, co pan powiedział na końcu, po pierwsze jest świetną puentą tego spotkania, ale także świetnym podsumowaniem tego wszystkiego, co o teoriach Beckera powiedział pan wcześniej. Nawet to, że no, na koniec zwrócił pan uwagę na te współpracę międzypokoleniową, międzyczasową, że no, to tłumaczenie powstało dzięki Beckerowi i dzięki pana pracy. Tym bardziej zachęcam wszystkich do tego, żeby po Światy Sztuki sięgnąć. Pierwsze polskie tłumaczenie ukazało się niedawno nakładem Narodowego Centrum Kultury. Pojawiło się dlatego, że książkę Howarda S. Beckera przetłumaczył dr Paweł Tomanek, socjolog, antropolog i tłumacz związany z Uniwersytetem Warszawskim, który także dzisiaj był waszym i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.